Jest z nami Dmytro Antoniuk, korespondent Radia Wnet, prosto z Kijowa. Dzień dobry.
Dzień dobry, Jaśmina, witam Państwa serdecznie.
Joe Biden zezwolił Ukrainie na ataki wewnątrz Rosji amerykańską bronią. Proszę powiedzieć, co to oznacza dla ukraińskich żołnierzy, jak może to wpłynąć na sytuację na sytuację w Ukrainie?
Tutaj dodałbym, że jeszcze tak oficjalnej informacji płynące z Białego Domu ja nie znalazłem, ale jest ta informacja w niektórych mediach amerykańskich. Tak,
Agencja
jest,
Reutera między innymi przekazała informację o tym, że Joe Biden rozluźnił restrykcje dotyczące użycia amerykańskiej broni, ale zdaje się, że to już jest informacja potwierdzona.
No, ja oczywiście mam taką nadzieję, że to jest tak, ale jeszcze po prostu jestem już doświadczony podczas tej wojny, że no niekiedy zdarzają się inne sytuacje, ale jeżeli naprawdę Ameryka daje nam możliwość użycia jej broni na terenie rosyjskim, to oczywiście nam bardzo polepsza walkę z najeźdźcą, z agresorem, mianowicie w tych miejscach Rosji, które graniczą z obwodami Czernichowskim, Sumskim i oczywiście Charkowskim, bo na razie według informacji znów Amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną Rosjanie załączają dodatkowe swoje siły, rezerwy akurat tam w obwodzie charkowskim na północ i na północny wschód od Charkowa, żeby dalej prowadzić swoje działanie zaciepne w Wowciańsku, który jest w połowie już niestety okupowany i na północ od Charkowa. Jest też informacja o tym, że i znów też jeszcze nie ma oficjalnego potwierdzenia, że podobno Niemcy chcą też być może dać pozwolenie na użycie ich broni. O tym też rozważa teraz minister obrony Niemiec Boris Pistorius. Była też informacja o tym, że Emmanuel Macron jest za to, żeby francuska była też pozwolono na jej użycie na terenie rosyjskim. Oczywiście w kraje bałtyckie, skandynawskie i Polska też pozwala na to, ale jest na przykład też informacja płynąca z Watykanu, gdzie sekretarz, jeden z kardynałów wczoraj powiedział o tym, że jeżeli by w kraje europejskie i nie tylko pozwolili na taką użycie, to doprowadziłoby do strasznej eskalacji. No ja mogę w odpowiedź przypominać jego eminencji, że eskalacja trwa już od 24 lutego 2022 roku i giną cywile. Cywile giną codziennie. Dzisiaj w nocy Rosjanie przeprowadzili straszny kolejny atak z użyciem rakiet S-300 lub S-400. 3 osoby cywilne straciły życie, 16 osób są rannych. Zniszczony całkowicie 3-piętrowy cywilny budynek. Każdego dnia obrywa Charków. Dzisiaj też było słychać wybuch w Kijowie. Kolejny ma też atak rakietowy, rakiet skrzydlanych uderzył Kijów, ale został całkowicie odbity. Tym niemniej szczątki jednej z zestrzelonych rakiet spadły na garaże i na budynek, który nie był zamieszkalny, dzięki Bogu, ale spalono 5 samochodów cywilnych i jest wielka szkoda majątku prostych ludzi. Taka sytuacja.
W Pradze rozpoczęło się dwudniowe nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych. Wspomniałeś o tym, że codziennie giną ludzie, codziennie giną cywile, no ale ta sytuacja najtrudniejsza jest oczywiście na samym froncie. Wśród tych tematów, które będą poruszane, przynajmniej tak można wywnioskować z części wypowiedzi polityków MSZ-u, będzie poruszany temat wysłania specjalnych wojsk szkoleniowych, natowskich wojsk na Ukrainę. Ja pytam trochę tutaj o zasoby Ukrainy, jeżeli chodzi o żołnierzy, którzy są wysyłani na front. Jak obecnie one wyglądają? Czy Ukraina czeka z nadzieją na taki ruch ze strony państw północnoatlantyckich? Czy tego potrzebuje?
My potrzebujemy każdej pomocy, tak odpowiem. Chociaż z innej strony mogę też powiedzieć, że wojsko ukraińskie, zaczynając od 2014 roku, niestety ma dużo praktyki wojennej bezpośrednio w walkach z agresorem, z Rosjanami, a od 22 roku i tym bardziej. Więc mam nadzieję, że te instruktory z krajów naszych partnerów mają naprawdę dobre doświadczenie, jeżeli by oni naprawdę przyjechali do Ukrainy, żeby pomóc naszym żołnierzom.
Powiedział Dmytro Antoniuk, korespondent Radia Wnet, prosto z Kijowa. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję wzajemnie, miłego dnia.
I my także życzymy miłego dnia. I tak, drodzy Państwo, 7:25. Za kilka chwil porozmawiamy z byłym prezesem spółki Centralnego Portu Komunikacyjnego. Porozmawiamy o zmianie narracji w rządzie. Zaczęło się od lewicy. Mamy zmianę zdania marszałka Szymona Hołowni, który teraz popiera, a przynajmniej powiedział o tym, że zrewidował swoje myślenie na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dlaczego i co to oznacza dla przyszłości całego projektu? A także zapytamy o interesy niemieckie, ale zanim to nastąpi, to jeszcze odrobina muzyki. I tak, drodzy Państwo, 7.31, a już teraz zapowiadana rozmowa. Jest z nami Mikołaj Wild, prawnik, były prezes spółki Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Rząd obiecał, że CPK zostanie gruntownie prześwietlona, tymczasem wydaje się, że stanowi to poważny problem. Mamy problem ze znalezieniem firm, które chciałyby dokonać audytu. W ciągu ostatnich kilku dni unieważniono aż 3 takie postępowania. Na razie strona rządowa dysponuje raportami z audytów wewnętrznych. Proszę powiedzieć, czy wiemy, czy to już jest upublicznione, co wynika z tych analiz, no i czy możliwe, że tylko na ich podstawie zostanie teraz podjęta decyzja co do przyszłości inwestycji?
Przede wszystkim jest dużym nieporozumieniem nazywanie samooceny dokonanej przez pracowników spółki i jednego z jej wykonawców audytami. Tego rodzaju samooceny, na podstawie których udziela się odpowiedzi na pytanie, co byś zmienił, ewentualnie co ci się podoba, co ci się nie podoba w dotychczasowej pracy organizacji, może być wykorzystane oczywiście w pewnych usprawnieniach, natomiast trudno na tej podstawie stworzyć jakąkolwiek całościową ocenę pracy, zarówno pracy spółki, jak i tego, co udało się nam osiągnąć przy realizacji programu CPK. Jeżeli chodzi o audyty, tak, mamy tutaj rzeczywiście kolejny druzgocący sukces akcji zakupowej, jeśli chodzi o próby nabycia usługi. Może to wynikać z dwóch powodów. Albo biznes, ten prawdziwy biznes, który wiąże się z audytowaniem, z pracami doradczymi, nie chce bawić się w polityczną młódzkę i angażować swojego autorytetu do prac, gwarancja obiektywizmu może mieć wątpliwości, czy nie będą jakieś naciski, żeby wynik był taki, jak oczekuje zamawiający. Druga opcja jest taka, że warunki, które zostały postawione oferentom, takie jak na przykład 40 dni na przygotowanie oceny 4 lat pracy kilkuset ekspertów, po prostu są nieakceptowalne dla biznesu, są niebiznesowe.
Czyli można powiedzieć, przepraszam, że to działanie wpływa po prostu na hamowanie projektu, na hamowanie procesów inwestycyjnych.
Efektem tego działania jest wstrzymywanie cały czas realizacji programu CPK, to jest, czy to jest świadome, czy nieświadome, to nie chcę wchodzić, bo to jakby dowiedzieć nie mamy do końca wglądu w warstwę psychologiczną osób, które zarządzają obecnie programem CPK, natomiast na pewno brak decyzji co do programu CPK nie służy temu programowi, służy utrzymywaniu się tego stanu zawieszenia, generującemu realne szkody tak dla programu CPK, jak i dla samej spółki.
W koalicji rządzącej obserwujemy ostatnio pewne przełamanie, zmianę narracji. Słyszymy coraz więcej głosów za Centralnym Portem Komunikacyjnym, między innymi tak można rozumieć słowa marszałka Szymona Hołowni. Dlaczego Lewica czy Szymon Hołownia zaczęli popierać CPK i czy to jest mechanizm, który może sprawić, że rząd będzie traktował ten projekt jako swój?
Znaczy, chciałbym wierzyć, że wynika to oczywiście z rzetelnej wiedzy, do której koalicja ma obecnie dostęp i chciałbym wierzyć, że to wynika po prostu z kalkulacji, z opinii ekspertów, a nie z kalkulacji politycznej. Czy będzie miało to wpływ? Nie wiem, bo tak jak powiedziałem, stronie trochę od analiz politologicznych, natomiast wydaje mi się, że jako obserwator wypowiedzi polityków koalicji wydaje mi się, że ostateczne postawienie kropki nad i w postaci deklaracji, chciałbym podkreślić, deklaracji realizacji projektu ze strony Donalda Tuska możemy spodziewać się w najbliższych dniach.
Jak będzie, oczywiście zobaczymy. Faktycznie takie pogłoski, że w najbliższych dniach premier Donald Tusk może ogłosić nawet, że od stop CPK i od tych słynnych już wypowiedzi dotyczących projektu megalomanii przejdziemy do tak dla CPK. Zobaczymy jak będzie. Natomiast Maciej Lasek, pełnomocnik rządu do spraw CPK, mówił w jednym z ostatnich swoich wywiadów o tym, że Prawo i Sprawiedliwość straszyło tym projektem, że nie jest on w interesie Niemiec, a to nie są żadne argumenty merytoryczne, wręcz może to być projekt, który będzie przez Niemcy przyjęty bardzo dobrze. Czy faktycznie jest tak, że CPK nie jest konkurentem dla niemieckich hubów pod względem cargo, pod względem transportu pasażerskiego? Czy Niemcy mogą cieszyć się z tego projektu?
Tu mamy dwie warstwy. Na poziomie warstwy oficjalnych komunikatów usłyszeliśmy ze strony niemieckiego sektora lotniczego skądinąd oczywiste zapewnienia. Tak, takiego hubu brakuje w Europie Zachodniej. On może doprowadzić do zwiększenia efektywności całego sektora lotniczego. No prosty przykład, żeby lecieć na wschód, nie będziemy chcieli najpierw lecieć na zachód, a potem wracać nad Polską. Więc na poziomie komunikacji oficjalnej rzeczywiście mamy tutaj takie pozytywne sygnały, tak na przykład, tak samo jeśli chodzi na przykład o multimodalność. Natomiast miejmy też jednocześnie świadomość, że Centralny Port Komunikacyjny, gdy zostanie wybudowany, będzie rozwijał się z tego kawałku ruchu lotniczego, z którego obecnie rozwijają się głównie niemieckie porty. Z tej perspektywy oczywiście mamy tutaj kolizję interesów z interesem niemieckim. Natomiast na poziomie deklaracji oficjalnych ta kolizja interesów nie wpłynęła dotąd na realne działania.
To jeszcze zastanówmy się, jakie są takie kluczowe etapy, czy te kamienie milowe, które musi osiągnąć CPK w najbliższych latach, abyśmy w ogóle realnie mogli mówić o powstaniu tego projektu. Już teraz rząd mówi, że nie uda się zrobić tego w tym zakładanym czasie, będą opóźnienia, ale co jest teraz najważniejsze, co jest teraz takim strategicznym działaniem?
Mamy dwa zdarzenia, które muszą się wydarzyć i jedno, które nie może się wydarzyć. Więc takie, pozwoli pani, że powiem też o takim antykamieniu milowym, czymś, co po prostu nie może się po prostu wydarzyć. Jeżeli chodzi o rzeczy, które powinny, muszą się wydarzyć w tym roku, aby projekt poszedł do przodu, to jest decyzja lokalizacyjna. To jest decyzja, na mocy której wszystkie te grunty, które nie zostały nabyte w sposób dobrowolny, przechodzą na własność państwa, tak aby była możliwość prowadzenia na przykład prac niwelacyjnych, bo nie jest tak, że możemy wybudować, rozpocząć pełne prace, dysponując tylko częścią terenu. Na przykład wyrównać grunt oczywiście na całym terenie inwestycji, a nie na jedynie tych działkach. Obecnie jest to 50%, przeszło 50% działek zamieszkanych, które są na terenie inwestycji. To jest pierwsza rzecz, czyli decyzja lokalizacyjna, efekt wywłaszczeniowy. Decyzja lokalizacyjna, dodajmy, z rygorem natychmiastowej wykonalności. Drugi element to jest wykonanie przyjętego programu wieloletniego, który zapewnia finansowanie, to znaczy innymi słowy dokapitalizowanie spółki CPK, tak aby miała ona pieniądze raz na płacenie odszkodowań wywłaszczonym ludziom, dwa na zaciągnięcie zobowiązań związanych z robotami budowlanymi, już nie tymi wstępnymi, które realizowane są obecnie, takimi jak wyburzenia, wycinki drzew i tak dalej, tylko właśnie takimi robotami jak palowanie terminala, palowanie budowli, które składają się na program CPK. Tyle jeśli chodzi o zdarzenia, można powiedzieć, które muszą się wydarzyć. Coś, co nie ma prawa się wydarzyć, to jest rozpoczęcie szerokich prac na lotnisku Chopina, tych, o których mówi się, że będą kosztować 2,4 miliarda. Wydaje się, że z rezerwą byłoby to przeszło 3 miliardy. Tego rodzaju prace to tak naprawdę gwarancja odwleczenia otwarcia Centralnego Portu Komunikacyjnego co najmniej do połowy lat 30., co wynika z faktu, że inwestycje zrealizowane w porcie lotniczym Fryderyka Chopina będą musiały się zwrócić, zanim centralny port komunikacyjny zostanie otwarty. I data otwarcia centralnego portu komunikacyjnego będzie dostosowywana do daty spłacenia się tych inwestycji, dodajmy inwestycji, które zostaną ukończone w dacie bardzo bliskiej tej daty, w której już CPK mógł być gotowy. Są to inwestycje szkodliwe z punktu widzenia budowy CPK.
No właśnie, bo tutaj jednym z takich głównych głosów krytyki to było też zagrożenie, czy wręcz zabójstwo dla lotnisk lokalnych, między innymi dla Modlina. Proszę powiedzieć, czy faktycznie nie możemy mieć i lotnisk lokalnych, i centralnego portu komunikacyjnego?
Centralny port komunikacyjny nie zagraża lotniskom lokalnym. Lotniska lokalne, jest to inny segment ruchu lotniczego. Jest tak, że rozbudowa Modlina, jeżeli ktoś zamierza nadal dotować przewoźnika Ryanair, niech sobie rozbudowuje Modlin. Nie jest to rzecz, która bezpośrednio wpływa na budowę centralnego portu komunikacyjnego. To, co wpływa na budowę centralnego portu komunikacyjnego, to ta gargantuiczna rozbudowa lotniska Schuppena, która nie jest rozbudową tymczasową, tylko jest budową planowaną tak, jakby CPK miał nie powstać.
Powiedział Mikołaj Wild, prawnik, były prezes spółki Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję pani, dziękuję państwu.
Dobrego dnia. I tak, drodzy państwo, 7:42. Ja tylko przypomnę o jednym ważnym adresie: patronite.pl/radiownet. Dziękujemy wszystkim z państwa, którzy wspierają Radio Wnet, którzy są razem z nami. Mamy 3306 patronów i to jest naprawdę wspaniałe osiągnięcie. To wszystko dzięki państwu. Ja witam pana Roberta, który dołączył do nas w ostatnim czasie, panią Urszulę, także panią Annę, pana Wojciecha, pana Tomka. Cieszymy się, że jesteście państwo razem z nami, a ja zachęcam was, abyście zajrzeli pod ten adres, jeżeli nie znacie jeszcze dobrze Radia Wnet, nie wiecie, czym się zajmujemy, a przede wszystkim, co wy możecie zyskać, dołączając do tej naszej żółtej łodzi podwodnej, zostając patronem, to warto tam zajrzeć. Wszystko jest dokładnie opisane i wytłumaczone. 7:43. Za kilka chwil, drodzy państwo, udamy się w podróż po Francji, a to oznacza kronikę paryską Piotra Wita. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze odrobina muzyki i mamy utwór Lemon Tree pod numerem 3. No.
Kronika Paryska.
A skoro Kronika Paryska, to czas na Piotra Wita. Dzień dobry.
Witam wszystkich Państwa. Tym razem powrót do Paryża był inny niż zwykle. Autokar z lotniska Beauvais atakował zazwyczaj miasto od strony Neuilly, najeleganszej dzielnicy. Pierwsze wrażenie w stolicy tworzył widok pałacyków i willi w obszernych ogrodach, obraz zamożnych budynków mieszkalnych i gęstej zieleni. Po 10 maja wszystko się zmieniło. Wjeżdżamy teraz przez Saint-Denis, przedmieście najbiedniejsze, najbardziej zaniedbane. Po obu stronach ulicy majaczą w deszczu brudne rudery przystosowane przez majsterkowiczów do celów mieszkalnych, jakieś budy sklecone z materiałów zastępczych, jakieś szopy, gdzieniegdzie ściana bloku pokryta z grafitami i tagami. I owszem, proszę pani, Paryż. Rozumiem, Paryż, te bulwary, kina w neonach, lecz niech skonam na wieczne pióro me. Ja wolę niż bulwarów blaski na Nowogrodzkiej, kurz warszawski i nocą małe srebrne gwiazdki nad dworcem EKD. Dzisiaj ulica Nowogrodzka nie jest adresem najbardziej odpowiednim do polecenia, ale w 1947 roku, kiedy Gałczyński pisał wiersz o wyższości zburzonej Warszawy nad ocalałym Paryżem, nic o tym jeszcze nie było wiadomo. I nie przyświecają nam srebrne gwiazdki, ale złote Unii Europejskiej. W Paryżu uderzył nas nastrój powszechnej ucieczki, ten sam co w Warszawie, chociaż powody są inne. Paryżanie pakują manatki, żeby wiać przed olimpiadą. Wolą oglądać sztafetę kobiet 4 razy na 100 metrów i skok o tyczce w telewizji, gdzieś pod strzechą albo na kampingu, zamiast cierpieć piekło przeludnionego miasta. W dniach kanikuły między 26 lipca i 11 sierpnia spodziewanych jest 15 milionów turystów w Paryżu, najgęściej zaludnionym mieście świata przed Singapurem i Hongkongiem. W przeddzień otwarcia 25 lipca bankiet gigant ma zgromadzić pod piramidą Louvre nie mniej jak 126 szefów państw i rządów. Ma im towarzyszyć w drodze 1000 motocyklistów policyjnych. Paryż ma tylko 280, resztę dobierze się w żandarmerii i wojsku. Panowie terroryści już poinformowali naród o planowanej fali zamachów. Siły policji zostały wzmocnione. Miasto kończy przygotowania strategiczne do obrony. Prefekci policji. Prefekci nastawieni optymistycznie żywią nadzieję, że masowe strajki mogą pokrzyżować plany terrorystom. W każdym razie co drugi mieszkaniec basenu paryskiego ma zamiar wyjechać. Sprytniejsi wynajęli mieszkania turystom na ten czas gorący albo zamienili się mieszkaniami z miłośnikami sportu i Paryża z innych krajów. Większość pozostanie w Europie, gdyż coraz trudniej znaleźć spokojne miejsce na naszej nudnej gałce. Baleary są już podobno zaludnione przez imigrantów. W Palmie na Majorce wszyscy są szczęśliwi, pisał niegdyś Jean Cocteau. W rzeczy samej, do Palmy i na Ibizę przybywa coraz więcej imigrantów. Na Sycylię również, jak i na Wyspy Greckie. We francuskiej Afryce równikowej panują Rosjanie z Amerykanami, na francuskiej Nowej Kaledonii, na Gwadelupie, na Tahiti mnożą się zabójstwa, rabunki i podpalenia, jeżeli nie panuje tam wojna domowa między tubylczymi kanakami i kaldoszami, potomkami kolonistów, to w każdym razie dzieje się coś, co bardzo ją przypomina. Rząd ma wprowadzić stan wyjątkowy i zawiesić konstytucję, a następnie zawiesić planowane zmiany w konstytucji, przeciwko którym burzą się kanakoje. W Polsce motywy ucieczki są inne. Przystankiem docelowym jest Bruksela. Ministrowie i wysocy funkcjonariusze obecnego rządu uważają wyjazd za sprawiedliwą nagrodę w zamian za dzieło zniszczenia, któremu poświęcili czas i siły. Pół roku temu mogli liczyć na poparcie i ochronę Komisji Europejskiej, gdy przyjdzie do porachunków, ale obecny stan umysłu w kraju i na Zachodzie stawia te rachuby pod wielkim znakiem zapytania. Popularność Maryny Le Pen 32%, dwukrotnie przewyższa notowania rządu. Nikt nie wie o tym lepiej od samych członków komisji, którzy ze swej strony także szykują się do odlotu. Gdyż o ile z polskiej perspektywy Bruksela jest upragnionym celem i końcem wszystkiego, dla wysokich funkcjonariuszy Unii stolica Belgii i Europy to dopiero blok startowy. Pofrują z niego daleko i wysoko ku innym, jaśniejszym horyzontom. O, droga jest przetarta od wielu lat. Nieznani zwierzchnicy wynagradzają hojnie oddane im usługi. 30 lat temu domykano prawne podstawy mondializacji. W 1993 roku Europa podpisywała zgodę na zniesienie wszelkich barier celnych w handlu światowym, słowem zgodę na mondializację. Jak zwykle była marchewka i był kij. Marchewkę stanowiła obietnica swobodnej sprzedaży za granicę francuskich win i serów. Kij, groźba amerykańska, że jeśli do zgody nie dojdzie, to Amerykanie obłożą francuskie wina i sery, a nawet koniaki, perfumy, puder i frufru cłem w wysokości 200%. Nie było potrzeby takich sankcji. Zgromadzenie Narodowe zatwierdziło prawie jednomyślnie teksty przygotowane przez Komisję Europejską w Brukseli. Na próżno wielki ekonomista Maurice Allais przestrzegał przed zgubnymi skutkami. Kiedy francuscy pracownicy spostrzegli wreszcie, że podpisane układy zmuszają ich do zadowolenia się płacą niższą odpowiednio do zarobków w krajach o tańszej robociźnie, było już za późno na zmianę. Pracodawca miał do wyboru: albo przeniesie produkcję na Malaje, do Algierii, do Chin albo Bangladeszu, a francuskich pracowników odeśle na bezrobocie, albo jego francuscy pracownicy spuszczą z tonu i zadowolą się pensją odpowiednio obniżoną. Kierownicy z Brukseli patrzą w przyszłość z optymizmem, zachęceni przykładem swoich poprzedników. Główny redaktor układu o mondializacji, Leon Brittan, komisarz europejski do spraw handlu, opuszczając Brukselę w 1999 roku, otrzymał od razu stanowisko wiceprezesa Unilevera, światowego giganta żywnościowego z przewagą kapitałów amerykańskich. Kolega Brittana także dobrze się zasłużył. Irlandczyk Ray McSary jako komisarz do spraw rolnictwa negocjował reformę polityki rolnej celem dostosowania jej do wymagań amerykańskich. Niestety, na swoje nieszczęście, za późno zakazał importu na kontynent mięsa wściekłych krów. Działał zbyt gorliwie w imię wolności handlu. W konsekwencji skompromitowany musiał zadowolić się prezesurą irlandzkiego towarzystwa telefonicznego AIRCOM. Manuel Barroso jako przewodniczący Komisji Europejskiej uratował banki podczas kryzysu 2008 roku genialnym pociągnięciem. Straty zapisał na konto drobnych ciułaczy, zyski na konto banków. W nagrodę ten pomysłowy finansista z dnia na dzień został dyrektorem amerykańskiego banku Goldman Sachs. Przeciwko Ursuli von der Leyen, następczyni Barroso na posadzie przewodniczącego komisji, toczy się śledztwo w sprawie domniemanych zysków przy zakupie szczepionek na COVID w amerykańskiej firmie farmaceutycznej Pfizer. Pani Ursula von der Leyen traktowana jest z należnymi względami. Kiedy wam uda się zarobić 100 zł, każą wam na usprawiedliwienie wypełnić formularz z imionami ojca i matki i numerem nadanym wam w Unii. Pani Ursuli do zawarcia transakcji na dziesiątki miliardów wystarczył SMS, który zresztą jakoby zaginął. Śledztwo toczy się i toczy, ale pani przewodnicząca wzorem swoich poprzedników może patrzeć na świat przez różowe okulary. Z pewnością nie czeka jesiennik w więzieniu, lecz wygodne stanowisko na szczytach. Nie należy bowiem zapominać o lobbystach. Sytuację podsumował rysownik Diego Aranega. Zaniepokojony urzędnik do dyrektora: szefie, wciąż jeszcze nie wysłaliśmy naszej deklaracji lobbyzmu do władz kontrolnych. dyrektor ze spokojem, poczekajmy, nie spieszmy się. Poleciłem naszym lobbystom, żeby zwolnili z pracy ich kontrolerów.
Kronika paryska.
7.57 to była Kronika Paryska i Piotr Wit. W studiu jest już Arkadiusz Jarzecki, a to oznacza, że za momencik, punktualnie o godzinie 8, wiadomości w Radiu Wnet, więc bądźcie Państwo razem z nami, ale teraz jeszcze odrobina muzyki Blondie i Maria.
Dobry, na zegarach godzina 8. Rozpoczynamy wiadomości. Dlaczego firmy audytorskie nie chcą audytować CPK? Sąd zdecydował, Donald Trump winny fałszerstwa dokumentacji handlowej. Władze Luizjany chcą na własną rękę ograniczyć nielegalną imigrację. Arkadiusz Jarzecki, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Kolejnym audytem Centralnego Portu Komunikacyjnego może zająć się Zespół Doradców Gospodarczych TOR, którego prezes Adrian Furgalski od lat krytykuje CPK i opowiada się za ograniczeniem inwestycji. Konsorcjum z udziałem tego zespołu jako jedyne złożyło ofertę na audyt części nielotniskowych i niekolejowych. Brak zaangażowania innych firm komentował na antenie Radia Wnet prawnik, były pełnomocnik rządu do spraw CPK Mikołaj Wild.
Albo biznes, który wiąże się z audytowaniem, z pracami doradczymi, nie chce bawić się w polityczną młódzkę i angażować swojego autorytetu do prac, które, co do których może mieć wątpliwości, czy nie będą jakieś naciski, żeby wynik był taki, jak oczekuje zamawiający. Druga opcja jest taka, że warunki, które zostały postawione oferentom, takie jak na przykład 40 dni na przygotowanie oceny 4 lat pracy kilkuset ekspertów, po prostu są nieakceptowalne dla biznesu.
Mówił były pełnomocnik rządu do spraw CPK Mikołaj Wild. Jego zdaniem kolejny audyt oznacza wstrzymywanie decyzji biznesowych, a to prowadzi do opóźnienia inwestycji. Donald Trump jest pierwszym w historii prezydentem Stanów Zjednoczonych skazanym w procesie karnym. Został uznany za winnego w 34 przypadkach fałszerstwa dokumentacji handlowej. W stanie Nowy Jork powinno to zostać uznane za wykroczenie, ale fałszerstwa powiązano z kampanią wyborczą. Taka kwalifikacja czynu budzi największe wątpliwości. Donaldowi Trumpowi przysługuje apelacja. Miliarder i polityk nie krył oburzenia, kiedy przysięgli zdecydowali o jego winie. Będziemy nadal walczyli o nasz kraj, mówił po procesie Donald Trump.
We have a country that's in big trouble, but this was a rigged decision right from day one with a conflicted judge who should have never been allowed to try this case, never. And we will fight for our constitution. This is long from over. Thank you very much.
Mamy kraj, który jest w wielkich kłopotach, mówił Donald Trump, który podkreślił, że sędzia, który odpowiadał za kwalifikację czynu, nie powinien być dopuszczony do sądzenia tej sprawy. Były prezydent Stanów Zjednoczonych zarzuca sędziemu stronniczość i skrajnie lewicowe przekonania. Byłemu prezydentowi grozi grzywna albo kara więzienia. Premier Donald Tusk postanowi wykorzystać sprawę Donalda Trumpa, aby uderzyć w krajowych przeciwników politycznych. Na platformie X napisał: o winie i karze decyduje prawo, nieważne czy sprawca jest prezydentem czy ministrem. Tę amerykańską lekcję polscy politycy muszą wkuć na pamięć. Wszyscy, napisał premier Donald Tusk. Restauracja w Gdyni, magazyn Palet pod Warszawą, fabryka farb we Wrocławiu i centrum budowlane w Gdańsku to seria usiłowań i podpaleń na zlecenie GRU, donosi Rzeczpospolita. To sytuacja bez precedensu. Obce państwo dokonuje aktów sabotażu u nas w kraju, posługując się zwerbowanymi do tego ludźmi. Nigdy nie mieliśmy do czynienia z tak groźnym zjawiskiem. Jest bardzo źle, dużo gorzej niż to przedstawia rząd. Tak o serii usiłowań i podpaleń w Polsce mówi Tomasz Broniś, były oficer wywiadu, ekspert w zakresie bezpieczeństwa cytowany przez Rzeczpospolitą. Władze Luizjany, podobnie jak wcześniej Teksas, zamierzają na własną rękę ograniczyć nielegalną imigrację. Republikańskie władze oskarżają rząd federalny, że ten tylko pozoruje działania. Luizjana chce karać nielegalne przekroczenie granicy rocznym więzieniem. Imigrantom będzie groziła także grzywna do 4000 dolarów. Luizjana graniczy z Teksasem, który stanowi drogę tranzytu nielegalnych imigrantów. Dzięki nowemu prawu oba stany będą mogły koordynować politykę wymierzoną w przemytników ludzi. Premier Słowacji Robert Fico został wypisany ze szpitala. Rekonwalescencja będzie kontynuowana w domu, na co nalegał polityk. Stan Roberta Fico jest stabilny i ulega poprawie. Media donoszą, że premier został przetransportowany śmigłowcem ze szpitala w Bańskiej Bystrzycy. Trafił tam po zamachu na jego życie, do jakiego doszło 15 maja. Unia Europejska szuka drogi do stania się geopolityczną potęgą, mimo że nie została utworzona w tym celu, pisze hiszpański magazyn El País. Unia Europejska nie jest potęgą militarną, a jej działania w polityce zagranicznej utrudnia potrzeba jednomyślności. Ograniczenia prowadzą niektórych ekspertów do kwestionowania jej geopolitycznej siły. Jednak pomimo faktu, że państwa członkowskie od dziesięcioleci bronią własnej kontroli nad tymi kluczowymi kompetencjami, wspólny projekt znajduje się obecnie w stanie głębokiej metamorfozy, napisał dziennikarz Andrea Rizzi. 24 maja na stronie polskiego MSZ pojawiła się treść agendy weimarskiej na rzecz silnej i geopolitycznej Unii Europejskiej. Mówi ona o dążeniu Francji, Niemiec i Polski do tego, aby wykorzystać Unię Europejską do prowadzenia wspólnej polityki zagranicznej.
Prognoza pogody.
Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy fajneklocki.pl. Sklep z innowacyjnymi zabawkami dla dzieci. Fajneklocki.pl.
Dziś około południa niebo nad Polską może się znacznie zachmurzyć. Synoptycy przewidują deszcz i burze. Podczas burz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Temperatura maksymalna od 20 stopni na południowym zachodzie do 26 w centrum. Nad morzem tylko 16-18 stopni Celsjusza.
Prognoza pogody.
Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy fajneklocki.pl. Sklep z innowacyjnymi zabawkami dla dzieci. fajneklocki.pl.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Reprezentacja polskich siatkarek kontynuuje serię udanych meczów w Lidze Narodów. W szóstej kolejce w amerykańskim Arlington biało-czerwone pokonały Koreę Południową 3-0. Wcześniej wygrały z mistrzami świata Serbkami. Z Koreą było dwa razy po do 20 i raz do 10. Świetna Malwina Smażek, Magdalena Stysiak czy Monika Fedusio. Naprawdę ta kadra wygląda fantastycznie. Dziś o godzinie 20 mecz z Niemkami, a z kolei nasze rywalki przegrały z Kanadą 0-3. Natomiast Roland Garros, oczywiście nie gasną echa tego nieprawdopodobnego meczu Igi Świątek z Naomi Osaką. Media rozpisują się o fantastycznej postawie Polki, o tym rewelacyjnym powrocie i wygraniu meczu praktycznie, który był przegrany. Jeszcze takie na przykład obrazki, które też krążą po sieci. Iga Świątek oczywiście brawami żegnała, sama nagrodziła brawami Naomi Osakę. Naomi Osaka popłakała się na konferencji prasowej, ale w sumie powiedziała, że to był dla niej piękny mecz, być może nawet jeden z najlepszych w jej karierze. Była z siebie zadowolona z tego, jak potrafiła po prostu grać w tym meczu, no mimo że nie skończyło się to dla niej dobrze. Natomiast Iga Świątek, jest taki filmik, który pokazuje, kiedy Iga zeszła już z kortu do takiej sali treningowej, gdzie była rozciągana przez swojego trenera od przygotowania fizycznego Macieja Ryszczuka i zaczęła płakać. Po prostu te emocje były tak duże, że z Igi właśnie w ten sposób schodziły, no poprzez to, że nasza światowa jedynka po prostu płakała i to między innymi właśnie obiegło także światowe media. Jak wiele emocji w to wszystko wkłada nasza zawodniczka. A dziś na korcie centralnym Iga Świątek imienia Filipa Chatrier. Iga zagra z Czeszką Mariną Bouzoukową, z którą jeszcze nigdy nie grała. Początek tego meczu mniej więcej o godzinie 15.30. Wcześniej, bo już o 11.00, Hubert Hurkacz zagra swój mecz z Danisem Szapowałowem, a więc to będzie też bój, tym bardziej, że Hubert Hurkacz nie miał żadnego dnia przerwy po niesamowitym meczu z Nakashimą, tym takim przekładanym przez deszcz, gdzie były dwa tiebreaki, gdzie Hubert wygrał dopiero właśnie w drugim tiebreaku 3-2, 7-6 w tym secie, a więc niesamowite. Jest to tempo też grania na Roland Garros, no ale wierzymy w to, że Iga i Hubert awansują do kolejnej rundy. Natomiast jesteśmy teraz przy piłce nożnej, bowiem w finale barażów o ekstraklasę zmierzą się Arka Gdynia z Motorem Lublin. Wczoraj żółto-niebiescy Arka pokonali Odrę Opole 4-2. Większą, trudniejszą przeprawę miał Motor Lublin. W derbach Lubelszczyzny Motor zremisował z Górnikiem Łęczna 0-0, ale w rzutach karnych był lepszy i wygrał 4-2, a więc też zapowiada się bardzo emocjonujący finał barażów o ekstraklasę. Tymczasem jutro oczywiście wszystkie oczy kibiców będą skierowane na londyńskie Wembley, gdzie zostanie rozegrany finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Real Madryt zagra z Borussią Dortmund. Klub z Dortmundu wykazał się takim gestem, zaprosił wszystkich pracowników na ten mecz, opłacając przelot, hotele, cały pobyt w Londynie, zaczynając od pań, które sprzątają, kończąc na pionie dyrekcyjnym. To taki gest właśnie ze strony Borussii Dortmund. Nie mam doniesień, czy Real Madryt zrobił podobnie, ale niemniej jednak na pewno rzesze kibiców wybierają się właśnie do Londynu, tak z Madrytu, jak i z Dortmundu. No i naprawdę przed nami pasjonujący finał, bo tak naprawdę rzeczywiście akcje Realu stoją wyżej, ale przecież Borussii nikt nie może zabrać tej nadziei, a Borussia Borussia Dortmund swego czasu jeszcze w składzie z Lewandowskim, Piszkiem i Błaszczykowskim na tym Wembley właśnie finał przegrała z Bayernem Monachium, a więc na pewno będą chcieli zrobić tak, żeby sprawić ogromną niespodziankę, bo mimo wszystko zwycięstwo Borussii takową będzie. W sporcie za godzinę jeszcze trochę o tenisie, także o siatkówce i o transferach, bo Legia szykuje ofensywę transferową. Kacper Chodyna jest na celowniku Legii Warszawa i Arkadiusz Reca, reprezentant Polski ze Specji Club, właśnie ma zasilić Legię. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
Wiadomości sportowe.
Ósma 11, a to, drodzy Państwo, oznacza, że rozpoczynamy drugą godzinę Poranka Wnet.
Co tam?
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na Wywiad Wnet.
Wywiad Wnet.
Drodzy Państwo, gościem Wywiadu Wnet generał Roman Polko, ekspert do spraw wojskowości i bezpieczeństwa, były dowódca jednostki GROM. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj przyjrzymy się założeniom Tarczy Wschód. O tym projekcie mówi się jak o największej operacji umacniania wschodniej flanki NATO od 1945 roku. Jak z perspektywy wojskowej jest on oceniany?
Znaczy, nie wiem, czy to powinna być największa operacja. Być może jakieś duże przedsięwzięcia pójdą, ale kluczowe w tej chwili jest tarcza, która ma chronić nas z powietrza, bo to, co stwarza największe zagrożenie dla Ukrainy, to jednak uderzenia rakietowe, uderzenia za pomocą takich ławic dronów. No w tym zakresie trzeba umacniać nasze bezpieczeństwo, bo to dzisiaj stwarza największe zagrożenie. Tarcza Wschód jest odpowiedzią na zagrożenie, które może się pojawić za kilkanaście lat, gdy rosyjskiej armii jakimś cudem, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, uda się zbudować siły lądowe, zdolne w ogóle do prowadzenia ofensywy lądowej na taką skalę, żeby to zagrażało Polsce. Stąd też rzeczywiście te umocnienia przy granicy są potrzebne, czyli takie wykorzystanie terenu, budowa różnego rodzaju zasiek, blokad, pozycji ryglowych po to, żeby ruch ewentualnie wroga po prostu kanalizować, tak żeby wpadali tak de facto w taki lejek i w takie strefy, które wojsko z przygotowanych pozycji będzie mogło skutecznie neutralizować, czyli krótko mówiąc niszczyć. No i myślę, że jest to rzeczywiście z punktu widzenia wojskowego dobre działanie, bo nie możemy z dnia na dzień przygotowywać terenu, tylko trzeba wcześniej wykorzystać te możliwości, które się pojawiają.
Tylko na razie mamy deklarację polityczną, a jak to powinno wyglądać w krokach z wojskowego punktu widzenia? Czy to powinno być tak, że Tarcza Wschód powinna być, nie wiem, wpisana w podstawowe dokumenty strategiczne Polski? Z wojskowego punktu widzenia, od czego teraz rząd powinien zacząć, aby faktycznie za te 4 lata ta tarcza była gotowa?
No tak naprawdę to nie jest deklaracja polityczna, tego rzeczywiście się na początku obawiałem. Zgoda polityczna owszem, ale przedstawiał założenia tej tarczy generał Kukuła, szef sztabu generalnego. Widać wyraźnie, że jest to projekt przemyślany i projekt, który będzie skutecznie wdrażany. To, czego się ma rozpocząć, czyli krótko mówiąc ułatwienie manewru własnych sił, utrudnienie manewru wroga, a jednocześnie oczywiście działania takie, które mają na celu pomóc lokalnej ludności, żeby znalazła schronienie na wypadek, gdyby doszło do jakiejś wojny, do jakiegoś zagrożenia. Strategicznie jest to realizacja założenia, że bronimy każdego metra kwadratowego naszej ziemi, że nie zgadzamy się na taką obronę manewrową, która w istocie oznaczała wycofanie się nawet do rubieży rzeki Wisły, tylko budujemy taki pas przesłaniania rzędu kilkunastu kilometrów, być może nawet i kilkudziesięciu, z wykorzystaniem naturalnych właściwości terenu po to, aby nawet te właściwości umacniać, czyli tam, gdzie jest teren bagienny, niech on taki pozostanie, być może te bagna można jeszcze rozszerzyć, można zalesić, można zbudować różnego rodzaju bunkry, przygotować zęby smoka, przygotować magazyny na składy amunicji dla artylerii, żeby jej nie zabrakło w razie działań, miny przeciwpancerne. No absurdem jest mówienie o minach przeciwpiechotnych, gdzie jednak tutaj ta konwencja ottawska czy traktat ottawski tego zabrania, gdzie te miny to wiem akurat z doświadczenia, one wyrządzają najwięcej szkody po prostu dzieciom, cywilom generalnie i raczej pole minowe czy tego typu zasieki, zapory zawsze muszą być chronione, bo tylko wtedy osiągają swój cel. Przypomnę, że nawet ta linia Maginota, o której się tak mówi drwiąco, ona spełniła swoją rolę na kierunku południowym. Tam, gdzie rzeczywiście personel odpowiednio chronił tą linię i wykorzystał jej właściwości, nie spełniła swoich zadań na tych kierunkach, gdzie po prostu nie było, Belgia, Luksemburg, czy gdzie nie była chroniona.
Ten projekt, jego koszt szacowany jest na około 10 miliardów złotych, ale to jest tylko koszt materiałowy, jak potwierdzają władze resortu. Proszę powiedzieć, czy może Polska powinna ubiegać się o jakieś wsparcie, na przykład od Paktu Północnoatlantyckiego, bo to także ochrona wschodniej flanki NATO. Czy ta tarcza wschodnia powinna być na przykład uwzględniona też podczas lipcowego szczytu NATO, który odbędzie się w Waszyngtonie?
Nie wiem, czy podczas szczytu NATO, tak naprawdę Unia Europejska z tych informacji, które docierają, chcę partycypować w jakiś sposób właśnie w realizacji tej misji. To, co jest kluczowe, ten projekt jest skoordynowany z krajami bałtyckimi, no bo dziwne by było, gdyby Polska miała zbudowany taki pas fortyfikacji, a na przykład Litwa by czegoś takiego.
Ale czy mamy informację, że na przykład już jakoś współdziałamy z Litwą, jeżeli, nie wiem, chodzi na przykład o obszar Kaliningradu? Czy to już się dzieje?
No, mamy informację, że Litwa, Łotwa, Estonia też realizują podobne projekty i jest to oczywiście, nawet nie wiem, czy inicjatywa przypadkiem nie wyszła z ich strony, no bo jednak to są kraje, które nie mogą sobie pozwolić na jakąś głęboką obronę, ponieważ tej głębokości w istocie nie ma. Mamy też informację, że rzeczywiście będziemy tutaj ubiegać się, partycypować i dyskutujemy na ten temat, żeby w jakiś sposób mocniej Unia Europejska też wsparła tą inicjatywę. Dzisiaj Polska pełni taką rolę jak Republika Federalna Niemiec w czasie zimnej wojny. Stąd też ta flanka wschodnia czy umocnienie naszej granicy oznacza bezpieczeństwo nie tylko dla nas, ale dla pozostałych państw Unii Europejskiej. Stąd też myślę, że mam wewnętrzne przekonanie, że te nasze zabiegi o to, aby otrzymać odpowiednie wsparcie, będą skuteczne.
To teraz, panie generale, na moment przenieśmy się za naszą wschodnią granicę. Proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja na froncie ukraińskim? Ta decyzja na razie, to są doniesienia medialne, jeszcze nie ma potwierdzenia z Białego Domu, ale decyzja o tym, że Ukraina będzie mogła uderzać też w te cele na terytorium rosyjskim, niedaleko Charkowa, bronią zachodnią. Czy to może jakoś realnie wpłynąć na pozycję, na sytuację Ukrainy?
Ukraina ma prawo się bronić i to mówię od początku. No, słyszeliśmy te absurdalne wypowiedzi na początku wojny, że dajemy tylko broń defensywną, a nie ofensywną. No to rzeczywiście gratuluję tutaj, nie wiem, kto to stwierdzenie w ogóle wymyślił tak naprawdę, ale to mamy młotek ofensywny i defensywny. Jeżeli morderca zabija młotkiem ofiarę, no to jest to działanie ofensywne. Jeżeli strzelasz przybija gwóźdź, to jest to działanie defensywne. No, krótko mówiąc, no nie da się narzędzia podzielić na to, czy spełnia taką, czy inną rolę, tylko zależy to od użytkownika. I sojusz NATO już dawno powinien i ludzie, którzy, czy państwa, które wspierają Ukrainę, pozwolić Ukrainie po prostu wykorzystać te środki do własnej obrony. Trudno jest chronić takie miasto jak Charków, które leży blisko granicy od uderzeniami rakietowymi, samolotowymi, jeżeli nie ma możliwości uderzenia w bazy, w składy amunicji, w bazy te samolotowe, w te miejsca, w których te środki rażenia po prostu zajmują chociażby pozycje startowe. Stąd też mam nadzieję, że ten absurdalny przepis zostanie zmieniony, uchylony. To nie Ukraina jest agresorem, to nie Ukraina barbarzyńsko morduje ludność cywilną. Ukraina po prostu się broni i te środki musi wykorzystać. Po prostu tych środków musi być więcej też, nie metodą kropelkową i nie metodą obietnic, bo nawet Unia Europejska nie zrealizowała obietnic chociażby związanych z dostawą amunicji artyleryjskiej, nawet nie zrealizowała 30% tego, co wcześniej przekazała, no bo żołnierze ukraińscy walcząc bohatersko, no nie pójdą, nie będą ginąć tak romantycznie, że pójdą, no nie wiem, szarżą łańską na czołgi, jak to na niektórych obrazach z II wojny światowej oglądamy. Nie te czasy, nie ten sposób działania, to niech Rosjanie giną za swoją ojczyznę, a nie Ukraińcy ponoszą ofiarę krwi za to, że bronią mordowanych bestialsko cywili.
W Pradze wczoraj rozpoczęło się dwudniowe nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych NATO, Paktu Północnoatlantyckiego. Komentatorzy i też z wcześniejszych wypowiedzi niektórych szefów dyplomacji wynika, że jednym z tematów właśnie może być kwestia wykorzystywania przez Ukrainę zachodniej broni do atakowania celów rosyjskich, ale też mowa o obecności żołnierzy państw NATO na Ukrainie. No, tutaj w takiej formie misji szkoleniowych. Co pan o tym myśli?
No mamy zręczną dyplomację w postaci ministra Radosława Sikorskiego. Rzeczywiście potrafi się dogadywać z naszymi partnerami europejskimi. Nie ma jakiejś fobii antyniemieckiej, która wcześniej się pojawiała. Myślę, że będzie konsolidował nasze działania właśnie, żeby te absurdalne zakazy wobec Ukrainy znieść. Natomiast no, nikt nie wysyła naszych żołnierzy do prowadzenia działań ofensywnych na Ukrainie, ale misje szkoleniowe w istocie realizujemy od początku i to, czy one będą realizowane w krajach zachodnich, czy może lepiej na miejscu gdzieś w rejonie Ukrainy, no to jest decyzja, która się wiąże z obliczeniami kosztów, no to co jest bardziej efektywne, co jest bardziej skuteczne. Myślę, że tutaj też nie powinno być z tym problemów. Ukraina jest niepodległym krajem, który broni swoich granic przed agresorem i na swoim terytorium może prowadzić szkolenia, przygotowania swoich żołnierzy z udziałem także innych państw. To jest coś normalnego, to nie jest nic dziwnego.
A proszę powiedzieć, jaka może być reakcja Rosji? No i też, czy jest już jakakolwiek reakcja na tą deklarację? Czy już nawet powiedział pan, że to nie tylko deklaracja polityczna, ale możemy faktycznie ten projekt traktować już jako coś, co po prostu się dzieje, dotyczący całego umacniania naszej wschodniej granicy.
No, terrorystom zwykle nie podoba się działanie służb, które neutralizują ich działania, no ale też służby nie wsłuchują się w reakcję czy w to, jak terroryści reagują na to, że przeciwko nim podejmowane są konkretne działania. Są też,
a dlaczego się dobrze, nie wsłuchują?
Dobrze, że ten okres już mija, kiedy rzeczywiście z uwagą media wszystkie światowe śledziły, co powie Putin, no bo Putin cały czas kłamie, Putin cały czas łamie postanowienia, tak jak chociażby te, które wiązały się z zapewnieniem Ukrainie bezpieczeństwa gospodarczego i militarnego po zrzeczeniu się przez Ukrainę możliwości posiadania broni jądrowej. Także niespecjalnie się tym przejmuję. No, słyszymy tyle absurdalnych głosów ze strony Kremla wypowiadanych czy przez Putina, czy przez Miedwiediewa, czy przez innych urzędników, że no, nie mamy prawa się dać zastraszyć. Franklin Roosevelt powiedział kiedyś, że jedyne, czego powinniśmy się obawiać, to nie to, co powie Putin, tylko tak naprawdę jedyne, czego powinniśmy się obawiać, to tak jak powiedział Roosevelt, to strach. Strach taki absurdalny, taki, który napędza terrorystę do tego, żeby rzeczywiście eskalował swoje działania. Bo w istocie tego typu osobnicy jak Putin nakręcają się wtedy, kiedy ta druga strona się boi. Wtedy, kiedy robimy po prostu swoje, wykorzystując potencjał, który posiadamy do obrony naszych wartości, do obrony niewinnych ludzi, no wówczas rzeczywiście stajemy się bardziej skuteczni i tak powinniśmy działać.
Powiedział pan na początku swojej wypowiedzi, że w Polsce służby nie wsłuchują się w tą narrację, w to, co mówi, w to, co płynie z Kremla. Dlaczego tak się dzieje? No i jeszcze dodatkowe pytanie, ta cała ostatnia polityczna dyskusja i wzajemne oskarżenia na temat działalności obcych agentur w Polsce przez zresztą najwyższych rangą, jednych z najwyższych rangą polityków. Jak to wpływa na działalność służb, na ich pracę?
To znaczy tutaj trzeba rozróżnić, analizować, wyciągać wnioski, to jest jedno, ale nie wsłuchiwać się i tańczyć pod dyktando rosyjskich służb. To się już na szczęście zmieniło. To jest kluczowa rzecz. Druga rzecz, rzeczywiście wszelkie spory i to w obszarze, który wiąże się z bezpieczeństwem, czy jakieś takie absurdalne zarzuty jednych do drugich. Pamiętam tą debatę taką sejmową, gdzie okazało się, że gdyby tak rzeczywiście uwierzyć w tę debatę i niestety taki przekaz poszedł do naszego społeczeństwa, że i w jednej i w drugiej stronie mamy właściwie prawie samych ruskich agentów, no są skwapliwie wykorzystywane przez różnego rodzaju troli rosyjskich po to, żeby siać zamieszanie, bo w istocie w tej wojnie informacyjnej, która się toczy, to Kremlowi bardzo zależy na tym, żeby skłócać między sobą Polaków, żeby wykorzystać wszelkie te właśnie do tego, aby po prostu burzyć taki jednolity front w Polsce. I to niestety czasem się udaje. Udało się na przykład też w Ukrainie, kiedy doszło do takiego rozdźwięku między prezydentem Zeleńskim a generałem Załużnym. I nawet wówczas pojawiły się fake newsy mówiące o tym: wyjdźcie żołnierze z okopów, idźcie na Kijów, obalcie ten rząd. W Polsce też się udało, bo w przeciwnym wypadku no nie byłoby tych haseł na rolniczych traktorach i wyjście, czy obalcie tą Brukselę, czy też wygoncie z własnego kraju, bo to w istocie do tego się sprowadzało, delikatnie mówiąc, Ukraińców. No, trzeba jednak budować taką lepszą świadomość naszego społeczeństwa, aby na tego typu hasła ludzie po prostu z ulicy reagowali, a nie trzeba było służb porządkowych, żeby jednego czy drugiego idiotę po prostu uświadamiać, że czy to świadomie, czy nie, ale rzeczywiście jest kremlowskim agentem.
Powiedział generał Roman Polko, ekspert do spraw wojskowości, bezpieczeństwa, były dowódca jednostki GROM. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
I tak, drodzy Państwo, 8:26, a my za kilka chwil spojrzymy w kierunku Bliskiego Wschodu, spojrzymy w kierunku Strefy Gazy, a później porozmawiamy o sytuacji na Węgrzech, o relacjach węgiersko-rosyjskich, ale zanim to nastąpi, to jeszcze odrobina muzyki. Johnny Cash i Folsom Prison.
Słuchasz Radio Wnet.
8:29 na zegarze, Poranek Wnet trwa, a do studia na krakowskim Przedmieściu z bliskiej dosyć odległości, bo z Uniwersytetu Warszawskiego dotarli do nas studenci, pani Joanna, pan Aleks. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Od tygodnia trwają protesty propalestyńskie. Proszę powiedzieć, dlaczego zdecydowaliście się na taki krok?
Zdecydowaliśmy się podjąć ten protest okupacyjny Uniwersytetu ze względu na to, że, bo właściwie tak, jeszcze tydzień wcześniej, zanim rozpoczęliśmy ten protest, wystosowaliśmy do rektora Alojzego Nowaka list z naszymi postulatami, z naszymi żądaniami. No i właściwie nie spotkał się on z żadną reakcją, więc zdecydowaliśmy się podjąć protest, bo żądamy publicznego stanowczego i jednoznacznego potępienia ataku Izraela na Strefę Gazy oraz okupacji Palestyny, zerwania współpracy z izraelskimi instytucjami akademickimi oraz innymi organizacjami, które są związane z okupacją Palestyny i trwającym w Strefie Gazy ludobójstwem, oraz też udostępnienia informacji o tym, z jakimi podmiotami tego typu UW prowadzi współpracę, ponieważ mamy już jakąś część swojego researchu, że wiemy, że to się dzieje, ale nie wszystkie te informacje są dostępne publicznie, więc tak, zaczęliśmy protest, żeby zwrócić bardziej uwagę na te postulaty.
Bo ta sytuacja w Strefie Gazy, sytuacja humanitarna, sytuacja cywilów jest faktycznie dramatyczna, ale jaka też jest wasza ocena? 7 października Hamas zaatakował terytorium Izraela. Popieracie cywilów? Jaki jest wasz stosunek do Hamasu i do tych wydarzeń początkowych?
No, my potępiamy wszelkie przejawy i działania terrorystyczne, w tym Hamasu, tak, ale ważne, żeby zdawać sobie sprawę z kontekstu, tak, i mówienie o kontekście i analiza tego, co się tam stało, też pozwala jakoś pewnie właśnie unikać podobnych rzeczy w przyszłości. No a kontekstem jest trwająca od ponad 50 lat okupacja terytoriów palestyńskich przez Izrael. Termin okupacji jest tu całkowicie adekwatny, jest używany przez ONZ, Unię Europejską, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, Międzynarodowy Trybunał Karny. No i ta okupacja militarna była i jest przepełniona po prostu krwawymi masakrami i zbrodniami wojennymi przeprowadzonymi przez państwo Izrael. Tak, można tutaj wymieniać różnego rodzaju operacje militarne, tak, Izraela, armii izraelskiej w Strefie Gazy, na przykład operacja pod kryptonimem Płynny Ołów z 2008 roku, w której Izrael zabił 1400 osób, z czego ponad 750 to były ofiary cywilne. Też warto pewnie wspomnieć o tym, jaki był pierwszy początek właśnie tej operacji Płynny Ołów, czyli to był atak powietrzny, w którym Izrael zabił 89 kadetów policji na ich ceremonii zdawania właśnie szkoły policyjnej. I argument przemawiający za tym, żeby ten atak przeprowadzić, był taki, że te osoby prawdopodobnie zostaną wcielone do Hamasu, tak? Czyli to pokazuje, kogo Izrael traktuje jako bojowników.
Strajk na terytorium Uniwersytetu Warszawskiego trwa od tygodnia. Wspomnieliście państwo na początku, że napisaliście taki list do rektora. Ten list nie spotkał się na razie z żadną odpowiedzią.
Tak, to znaczy w ogóle takie listy podobne do naszego z postulatami powstały na 12 uczelniach w Polsce, między innymi także na Uniwersytecie Jagiellońskim, na którym również od zeszłego piątku jest prowadzony protest. KRUB, czyli taka konferencja rektorów uniwersytetów polskich, wydało oświadczenie w sprawie no właśnie sytuacji w Gazie, aczkolwiek my uważamy, że to oświadczenie nie jest wystarczające, ponieważ no nie potępia okupacji, a jak również no nie idą za tym żadne działania. Tak naprawdę chodzi nam o działania. Nawołujemy do bojkotu akademickiego, ponieważ tak, uczelnie w Uniwersytety w Izraelu przyczyniają się w dosyć bezpośredni sposób do ludobójstwa, między innymi poprzez wspieranie współpracy bardzo bliską z izraelską armią. Jest wiele programów na tych uniwersytetach specjalnie skierowanych do żołnierzy. oraz również poprzez wytwarzanie technologii, które są używane potem w atakach militarnych, a właśnie uniwersytety w Polsce, no i właściwie na całym świecie współpracują z tymi uniwersytetami w Izraelu w ramach różnych programów, czy Horyzont Europa, Erasmus+, i my po prostu nawołujemy do zerwania tych współprac.
Nawołujecie państwo do zerwania tej współpracy, do bardziej konkretnego stanowiska ze strony Uniwersytetu Warszawskiego. Obserwowaliśmy i tak naprawdę obserwujemy cały czas duże protesty na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych. Tam informowaliśmy o starciach z policją. Jak tutaj wygląda sytuacja? Czy państwo czujecie się bezpiecznie podczas tych protestów? Z jakim odbiorem się spotykacie?
Myślę, że od strony właśnie chociażby policji czy służb uniwersyteckich to nie mamy większych trudności czy problemów. Te protesty na przykład w Stanach są nieporównywalnie brutalniejsze. Tutaj może chciałbym powiedzieć o tym, jakie zdarzają się incydenty, kiedy przychodzą osoby z zewnątrz, i w znacznej większości są to osoby, które chcą się czegoś nauczyć, dowiedzieć, wesprzeć nas. Jest to bardzo, bardzo pocieszające i podnoszące na duchu. Natomiast dwa dni temu na przykład była taka sytuacja, że jakaś osoba przyszła, no i zaczęła zadawać takie prowokujące pytania i na odchodnym powiedziała, że ona jest za Izraelem, dlatego że jest antysemitą i dlatego, że właśnie woli, żeby Żydzi znaleźli się w Izraelu. No i to był po prostu tak też dla mnie jako osobie pochodzenia żydowskiego no nieprzyjemny incydent, o którym tak nie powinienem być zaskoczony, bo wiedziałem to skądinąd, tak, ale to bliskie powiązanie syjonizmu, tak, wspierania Izraela i antysemityzmu tutaj się objawiło po prostu w całkowicie jednoznaczny sposób.
To jeszcze na zakończenie powiedzcie, jakie są wasze plany. Ten protest trwa tydzień. Planujecie protestować cały czas aż do skutku?
Tak, no w tym momencie jesteśmy po pierwszych negocjacjach z rektorem i władzami uniwersytetu. No natomiast nie przyniosły one w zasadzie dla chyba żadnej ze stron zadowalających rezultatów, stąd dalej protestujemy, ponieważ no właściwie żadne z naszych postulatów oryginalnych nie zostały spełnione, jedynie taki wtórny postulat o braku konsekwencji dla protestujących, to zostało nam obiecane, natomiast... A jak również złożyliśmy wniosek o dostęp do informacji publicznej, więc można powiedzieć, że w ten sposób ten postulat o udzielaniu informacji będzie zrealizowany. Natomiast to jest związane z tym, że no, mam uczelnia po prostu taki obowiązek. No więc będziemy protestować dalej i rektor ma się z nami spotkać na początku przyszłego tygodnia. Od tego spotkania zależy przyszłość naszego protestu.
I teraz jak wyjdziecie z gmachu budynku przy Krakowskim Przedmieściu 79, to udajecie się na Uniwersytet Warszawski?
Tak, wracamy.
Wracacie tak. Państwo. Joanna, Aleks to studenci Uniwersytetu Warszawskiego, organizatorzy już tygodniowego protestu propalestyńskiego. Dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
I tak, drodzy Państwo, 8:39, a my za kilka chwil porozmawiamy o ataku hakerskim, jeszcze ataku sprzed 2 lat, o którym coraz głośniej jest teraz na Węgrzech. To był atak, podczas którego mogły i najprawdopodobniej wyciekły pewne dane, tajne informacje natowskie, Paktu Północnoatlantyckiego. Dlaczego władze węgierskie nie zareagowały? Co robił Viktor Orban? O to wszystko zapytamy już za momencik naszego kolejnego gościa, ale jeszcze odrobina muzyki. Przed nami Miłość jak ogień i Edyta Bartosiewicz.
Radio, robimy radio. Radio, robimy radio. Radio, robimy radio. Radio.
8:43, Poranek Wnet trwa, a my już teraz mamy połączenie z naszym kolejnym gościem, pan Gaspar Kereszta z Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Rosyjscy hakerzy, którzy przeprowadzili atak na serwery MSZ Węgier, mogli uzyskać dostęp do infrastruktury informacyjnej NATO. Ten atak miał miejsce już 2 lata temu, ale wówczas rząd Viktora Orbana zaprzeczał, że do takiej sytuacji doszło. Nie podjął też żadnych działań. Proszę powiedzieć więcej na temat tej sprawy i dlaczego Viktor Orban postanowił jakoś tę sprawę wyciszyć.
No wtedy to mówiono, że było to kłamstwo w czasie kampanii politycznej, natomiast niedawno temu niektóre media uzyskali takie dokumenty, to są akurat dokumenty od ówczesnych przedstawicieli obrony cybernetycznej, którzy pisali do wiceministra spraw zagranicznych o tym ataku, więc to już też udowodniono na papierze, że taki atak się rzeczywiście był. Więc no teraz oczywiście trwa w związku z tym dość ostra debata polityczna. Akurat dzisiaj wieczorem zwołano nadzwyczajną sesję parlamentu, na którym według ostatnich wiadomości jednak przedstawiciele, posłowie partii rządzącej nie biorą udziału, więc możemy liczyć jeszcze na długie dalsze fale z tej afery.
To teraz jeszcze na moment spójrzmy na Węgry i na Unię Europejską. Wiemy, że Węgry stracą wpływowe stanowisko. Mowa o nowym składzie Komisji Europejskiej. Taką informację przekazał dziś portal Politico. Tutaj tłumaczenie jest takie, że jest to skutek bliskich relacji właśnie rządu Viktora Orbana z Rosją, no i takiej dyskusyjnej postawy wobec sytuacji na Ukrainie. Proszę powiedzieć, jak na Węgrzech to jest komentowane, jak oceniana jest polityka Viktora Orbana względem Putina?
Zastanawiam się, czy było ostatnio jakieś badanie w tej opinii społecznej w tej sprawie, ale nie przypominam sobie od ostatnich miesięcy, czy polityka Putina jest bardziej czy gorzej zaakceptowana na Węgrzech. To jest tak, że wyborcy Fideszu z grubsza, tak można powiedzieć, bez problemu pasują się do tej narracji, co Fidesz prowadzi. Jest to narracja taka propokojowa. A opozycja jest bardziej podzielona pod tym względem. Większość tej opozycji jest po stronie mainstreamu europejskiego. Jedynie jedna partia, która teraz posiada wyborców około, nie wiem, 2-3%, Michał Zagnasza Ojczyzna, jest też po stronie Fideszu, ale reszta jest bardziej po stronie mainstreamu europejskiego.
To jeszcze na zakończenie powiedzmy, jaki jest interes Węgier i tej polityki zagranicznej, którą prowadzi Viktor Orban? Dlaczego tak lawiruje między Zachodem a Wschodem?
Stoi za tym taka doktryna już od paru lat głoszona przez węgierski rząd, który polega na tym, że z powodu wojny i z powodu globalizacji formują się wielkie bloki w polityce, w geopolityce międzynarodowej i nadrzędnym interesem Węgier jest to, że będąc jednak w bloku zachodnim należy wszystkie drzwi zostawić otwarte i taki kraj jak Węgry mały z bardzo otwartą gospodarką po prostu musi też prowadzić żywe i konstruktywne kontakty również ze wschodem, nawet mimo obecnej sytuacji, nawet mimo wojny. Więc to jest jakby podstawa ideologiczna takiej polityki.
Powiedział Gaspar Kreszta z Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I tak, drodzy Państwo, 8.49, poranek wnet trwa, a ja tylko przypomnę o jednym adresie, który warto odwiedzać, patronite.pl/radiownet i oczywiście tym wszystkim, którzy już nas wspierają, bardzo dziękujemy, to jest ważne, to bardzo dużo dla nas znaczy i też dzięki Państwu możemy tutaj być, dzięki Państwa wsparciu możemy tworzyć media wolne, media niezależne, takie media, które też Państwo, mam nadzieję, chcecie mieć. Jeżeli słyszeliście pewne trzaśnięcie, to przeciąg. Jest piękna pogoda na Placu Zamkowym, dużo słońca, no ale zdarza się tak, że jak otworzy się i drzwi, i okna w jednym czasie, to wszystko tak, to tak się dzieje. 8.50, drodzy Państwo, odrobina muzyki, a my za momencik wracamy z kolejnymi rozmowami. Ja przypomnę, że dzisiaj poranek wnet potrwa nieco dłużej, aż do godziny 9.30. Za kilka chwil Małgorzata Kleszcz i Konrad Mędrzecki opowiedzą o koncercie Jednego Serca, Jednego Ducha, który odbędzie się właśnie w Rzeszowie. Później porozmawiamy także z podróżnikiem Jackiem Pałkiewiczem, więc warto zostać razem z nami. Poranek Wnet trwa, a teraz już zapowiadana rozmowa Małgorzata Kleszcz, Konrad Mędrzecki i opowieść o koncercie Jednego Serca, Jednego Ducha w Rzeszowie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Tak, wczoraj odbył się już 22. koncert Jednego Serca, Jednego Ducha. Jego pomysłodawcą jest Jan Budziaszek, perkusista zespołu Skaldowie. I faktycznie wydarzenie było piękne. Tysiące ludzi zebrało się w Parku Sybiraków w Rzeszowie, żeby posłuchać tak naprawdę i wspólnie się pomodlić. Piękne występy, między innymi Basia Pospieszalska, Marcin Pospieszalski, który był dyrektorem muzycznym całego wydarzenia i to był naprawdę dobry i spokojny czas na to, żeby spędzić Boże Ciało w pięknym anturażu, można powiedzieć, parku. Miało być brzydko, miało padać, ludzie się martwili o burzę, a tak naprawdę od rana do późnych godzin było piękne słońce i bardzo ciepło. Spędziliśmy tam, no, można powiedzieć, cały dzień.
Spędziliśmy tam cały dzień, byliśmy długo, długo przed koncertem, już chodziliśmy tam, ale to nieprawdopodobna też była sytuacja, bo to było taka międzynarodowe takie spotkanie. Mieliśmy piękne rozmowy z muzykami z Togo, między innymi. Był fantastyczny franciszkanin z Nowego Jorku, który rapował rewelacyjnie, absolutnie, i wszyscy tacy byli połączeni. Notabene ten muzyk franciszkanin, raper z Nowego Jorku, z Bronxu, dokładnie rzecz biorąc, proszę Państwa, on się zajmuje w ogóle teologią Jana Pawła II i pisze książki na ten temat i właściwie cytuję Jana Pawła II bez przerwy. No i to wszystko robiło takie wrażenie nieprawdopodobnej jedności. Tak wchodziliśmy to i tak żeśmy się, że tak powiem, bardzo i uśmiechy. To było nieprawdopodobne. Wszyscy byli tacy uśmiechnięci, radośni i zjednoczeni. Także właściwie już nie możemy sobie się doczekać przyszłorocznego tego festiwalu i Małgorzata już tutaj bukowała nawet sobie miejsca, żeby na pewno być tutaj, mieć miejsce, żeby się zaokrętować, bo po prostu musimy tu być. Po prostu musimy tu być i wszyscy mieli w oczach to, że musimy tu być właściwie bez przerwy. Dzisiaj też obudziło nas słońce. Rzeszów bardzo pięknie się, że tak powiem, budzi. Wszyscy są też uśmiechnięci. Nie wiem, czy że wszyscy byli na tym koncercie. Prawie wszyscy, prawie cały Rzeszów był, ale może nie cały, ale generalnie rzecz biorąc jest bardzo przyjemnie. I dzisiaj będziemy jeszcze lecieć, proszę Państwa, do Krakowa. Będziemy opowiadać o Krakowie, bo jedziemy między innymi na wystawę Złoto Kolchidy. Także kulturalnie się dzieje fantastycznie. Byliśmy też w Muzeum Archidiecezji właśnie tutaj w Rzeszowie i będziemy o 11:00 wypuścimy rozmowę z dyrektorem tego Muzeum Archidiecezji, która ta rozmowa jest bardzo ciekawa. Naprawdę piękne, piękne rzeczy i piękne w samym sercu Rzeszowa. Jest wspaniałe, malutkie, ale piękne muzeum.
Tak, a wydarzenie ważne szczególnie dla nas katolików i tak jak rozmawialiśmy z uczestnikami i z tymi, którzy niemal już od 2003 roku, bo to wtedy była inauguracja tego koncertu, ludzie opowiadali, że za każdym razem, kiedy przychodzą, żeby posłuchać, to ponownie wstępuje w nich nadzieja i radość wiążąca się z tym, że jednak ten Kościół katolicki wierni w dalszym ciągu jest duży i że ich nie brakuje. Faktycznie można było zobaczyć też bardzo dużo młodych ludzi, którzy śpiewali wspólnie piosenki i którzy uczestniczyli tak naprawdę w tej modlitwie. Wiele osób, którzy na przykład rozmawialiśmy z wieloma sopranistkami czy z tenorami, którzy powiedzieli, że przez wiele lat słuchali, oglądali koncert w telewizji, ale coś ich natchnęło i się zapisali i dzisiaj są częścią chóru, który składa się niemal z 200 osób, także to też informacja może dla kogoś z Państwa, kto by chciał wystąpić. Tam osoby nawet nie zwracały aż tak uwagi na to, żeby to był jakiś wybitnie dobry koncert. Chodziło o coś zupełnie innego. Oczywiście oczywiście pięknie zaśpiewali, ale głównym celem było to, żeby się wspólnie pomodlić. Także pięknie było w czymś takim uczestniczyć, bo to mimo wielu godzin i wczesnej pobudki i dnia zaczętego mszą i tak naprawdę już od rana pracą, tak ja wypoczywałam i ja się zrelaksowałam na tym koncercie. A pan, panie redaktorze?
No ktoś musi wypoczywać, to inny musi nosić te ciężary. No więc proszę państwa, ja jestem troszkę bardziej zmęczony, no ale oczywiście białogłowy mają to prawo, żeby sobie troszeczkę proszę odpuścić, ale za to były niezwykle pomocne i bardzo pięknie rozmawiały i fantastycznie, a teraz proszę państwa, godzina 9 wybija.
Tak jest, Małgosiu Konradzie, bardzo wam dziękuję.
Już, tak powiem, pożegnać, ale chciałem jeszcze pogratulować i ze świątek.
Tak, gratulujemy, bardzo dziękuję. Małgorzata Kleszcz, Konrad Mędrzecki i faktycznie, drodzy państwo, wybiła godzina 9. My pilnujemy czasu w Radiu Wnet. Jeszcze garść podziękowań. Filip Kwiatkowski zrealizował program. O to, abyśmy byli z państwem podczas transmisji na YouTubie, zadbał Konrad Tomaszewski. Ksenia Parmańczuk wydała dzisiejszą audycję. W studio jest już Arkadiusz Jarzecki, a to oznacza, że za momencik czas na wiadomości w Radiu Wnet. Ja wszystkim, całej ekipie bardzo dziękuję. Dziękuję państwu. Do usłyszenia.